42 lata temu przyjechałem do Polski pierwszy raz. I wtedy miałem na myśl Mateusza 28, 18 do 20, żeby czynić uczniami wszystkich narodów. To było to hasło, którym się kierowałem. I jak myślę o tym 40 ponad lat później, to myślę, że jestem bardziej przekonany tym, że to jest najważniejsze, co możemy robić, niż byłem wtedy. Może wtedy mgliście rozumiałem, o co chodzi. Mam nadzieję, że trochę bardziej to się rozjaśniło w mojej głowie. W zeszłym tygodniu przerwałem tę serię o Jozuego. Proszono mnie, żeby coś powiedzieć na temat uczniostwa, że na temat bycia uczniem Chrystusa. Mam nadzieję, że ktoś pamięta coś z tego, to mówiłem wtedy o tym, co to znaczy, z czym to się ma, być uczniem Chrystusa. I szczególnie punktowałem trzy tematy, że uczeń jest osobą, która uczy się, i też, że uczeń jest osobą, która idąc za Bogiem, za Jezusem, wydaje owoc, jako właśnie gałąź w krzewie, polegając na Jego autorytet, na Jego siłę. I też trzeci punkt wtedy zaznaczyłem, że uczeń jest oddany, że uczeń jest gotowy być posłuszny, nawet oddać wszystko dla Boga. I dzisiaj chciałbym nawiązać do tego tematu dalej, jeżeli pozwolicie. Czasami na pewno wierzę w to, że budowanie systematycznego obrazu, kim jest Bóg w Biblii, przechodząc rozdział po rozdziale, że to jest nam wszystkim potrzebne, żeby dojrzewać w naszym rozumieniu, kim jest nasz Bóg i co od nas chce. Natomiast czasami myślę, że warto przerwać taką systematykę, żeby zająć się sprawami, które są może w tej chwili bardziej nam pilne, bardziej o tym myślimy. Więc zależy mi dzisiaj, żeby może trochę przemawiać do tego, co się dzieje, co się dzieje wokół nas, i ubrać to w takim ujęciu czynienia uczniów. Więc pozwólcie mi na to. Chciałbym może dotykać sprawy, które mogą być aktualne dla ciebie, mogą być aktualne dla tej wspólnoty. I mam nadzieję, ciągle mam na myśl to, co Adam Otręba mi powiedział lata temu, co do młodzieży, że młodzież spędzi większość, wtedy powiedział, że młodzież spędzi większość czasu siedząc przed ekranem, pałknąc to, co jest podane na internecie, na telewizji. A my mamy potem pół godziny, żeby coś tam innego sadzić do tego kalejdoskopu myśli, wartości, które właściwie kształtują nawet młodzież, która jest w kościele. Więc jestem świadom, że to może być rzucanie zawsze, jak ktoś mówi cokolwiek, to może być rzucanie groch o ścianę. I możemy popatrzeć na Słowo Boże, tak jak Jakub opisuje, jako ktoś, kto patrzy w lusterko, ale nie widzi, nie rozumie, przechodzi obok tego, pomimo to, że jest coś jasnego, co powinien poprawić. I wydaje mówiąc o tym, jak czynić uczniami, i chciałbym ten temat ruszyć dzisiaj, to musimy oczywiście być tymi uczniami sami, bo trudno będzie kogokolwiek prowadzić tam, gdzie nie poszedłem. I na pewno nam by było miło, jakby wszystkie krzesła były pełne dzisiaj w takim pięknym dniu. Na pewno to by było zachęcające, ale myślę, że jeżeli oczekujemy czegoś takiego, to wtedy to musimy zacząć od tego, kim jesteśmy. Czy my jesteśmy, czy ja jestem uczniem Chrystusa? Czy jestem osobą, która może przyczynić się do tego, żeby wziąć drugiego człowieka i żyć dla niego i czynić niego uczniem? Znacie te wersety, Jezus przystąpiwszy rzekł do nich, te słowa dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc wtedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, wsiądź ich w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, ucząc jest przestrzega wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znane nam bardzo wersety. Pytanie, na ile my to zastosujemy. I mogę powiedzieć, że jak miałem to hasło w głowie 40 lat temu, żeby czynić uczniami, nie miałem hasła na głowie, żeby budować kościoły, żeby ewangelizować. Przodująca myśl dla mnie to było, żeby czynić uczniami. I jak, żeby myśleć o tym, jak chodzić razem z kimś w pielgrzymce, jakie jest jego życie, żeby wpływać na niego, żeby wskazywać go na Boga, żeby żyć dla innych, żeby być osobą, która sam się uczy, która wydaje owoc i która jest tak oddana, że jest gotowy skrajnie inaczej myśleć o wartościach życiowych. Skrajnie inaczej niż to, co jest podane na telewizji, na internecie. I jeżeli idę w tą stronę, jak mówiłem ostatnio, stronę, że nienawidzę swoją rodzinę, że biorę krzyż na siebie i oddaję całą moją własność, jakkolwiek to oznacza, jeżeli idę w tą stronę, to wtedy zobaczę, że jestem zaangażowany w bitwie. Bitwa, która się toczy przynajmniej na trzech poziomach. Bitwa w środku mnie z grzechem swoim, z egoizmem. Bitwa, która się toczy w moich relacjach, w relacje w rodzinie, w małżeństwie, w domu, w kościele, w pracy, tam gdzie jestem, z ludźmi wokół mnie. I bitwa, która się toczy na całym świecie, na poziomie globalnym, na który może mam mały wpływ. Na ile ten grzech, na ile ci ludzie wokół mnie, którzy są grzesznikami, czy chrześcijanie, czy nie, na ile ten globalny system dobija mnie, na ile to kasuje mnie, autuje mnie z bitwy, która ma być toczona, żebym mógł potrafić w sile Bożej wpływać na innych ludzi. Na ile świat tworzy Kościół bardziej niż Kościół świat. Na ile siąkają te wartości świata wokół nas, do Kościoła, do naszego wnętrza, do naszego umysłu i serca, bardziej niż te zagadnienie Boże przenikają ludzi wokół nas. I patrząc na ten tekst, wydaje mi się, że są pewne klucze. Jak myślimy o tym, jak wpływać na ten świat, jak wpływać na ludzi dookoła. I jak widzimy Jezusa, twierdzę, że Jezus już był osobą, który decydował żyć i umrzeć dla innych. I może pytanie bym miał, mam do nas, do wszystkich z nas, tu włącznie ze sobą, do tych, których nie ma dzisiaj. Czy przychodzimy tu, żeby dostać, żeby mieć swoje oczekiwanie spełnione? Czy przychodzę tu, żeby otrzymać dobre nauczanie, dobry śpiew, słowo zachęty, bliskie relacje, czegokolwiek. I potem jestem rozczarowany, bo nie dostaję tego, co chciałem. I szukam dalej, idę dalej do innego miejsca i szukam dalej tam osoby, które wladuje do mojej baterii, do mojego baku, który jest pusty. I szukam, gdzie ja znajdę kogoś, kto zainwestuje we mnie. I jedna z tragedii, tak myślę, w rozpadku rodzin w dzisiejszych czasach jest, że wiele osób mówi mi, nie mam z kim rozmawiać. Tak naprawdę rozmawiać. Nie o pogodzie, o wyborach prezydenckich, o wirusach, ale o Bożych sprawach, o najważniejszych sprawach życia i śmierci, o problemach, które mamy, o próbach i frustracjach, które mamy. Czy mamy z kimś porozmawiać? Czy ktoś ma dla nas czas w tym zabieganym świecie, gdzie wszyscy mają tak dużo innych rzeczy do roboty? Czy ktoś jest gotowy zatrzymać się chwilę przy mnie, przy moich problemach? Jeżeli patrzymy na Jezusa, to widzimy, że pomimo to, że On miał wielkie, wielkie zadanie do pokonania, jednak kiedy ktoś wołał do Niego na ulicę, miał czas. Podszedł, często rozwiązał problem tej osoby, potrzeby tej osoby. Może nie nawrócił tego człowieka, nawet nie mamy mowy o tym. Często, że ludzie w tym momencie uwierzyli w Niego. Czasami tak jest oczywiście, ale czasami po prostu dotyka ich życie. Zmienia ich życie totalnie. Ale zwraca uwagę na kogoś, na kogo nikt nie zwracał uwagę. Więc Jezus był bardzo świadomy w tym, co robił, w swoim wykonaniu swojego powołania. Pytanie, czy my jesteśmy tacy świadomi, że nie tylko chcemy być uczniami, i to, jak w zeszłym tygodniu mówiłem, nie jest wcale łatwo, ale jesteśmy gotowi oddać życie dla innych, żeby pomóc im być uczniami. I to jest może podstawowe dla nas pytanie. Mamy w zanadziu to, co Jezus, to, co jest najważniejsze w tych wersetach, to pytam studentów w seminarium, jak przechodzimy przez to, co jest najważniejsze w tym nakazie misyjnym. I jedni mówią, a to chrzest, właśnie chrzest jest, zawsze wiedziałem. A inni mówią, czynienie uczniów, to jest najważniejsze. I myślę, że najważniejsze to jest otoczka. To jest to, że dana Jezusowi jest wszelka moc na ziemi, na niebie. I że On jest z nami do końca świata. To jest najważniejsze, bo jeżeli nie ma tego, to my jako gałąź, jak on mówi w Janie 15, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. My jesteśmy tylko, będziemy tylko wtedy owocni, jeżeli jesteśmy w Jezusie. Jeżeli trwamy w Jezusie, jeżeli uczymy się od Jezusa, jeżeli wydajemy owoc Jego Ducha i jeżeli jesteśmy totalnie oddani, żeby żyć radykalnie inaczej, to wtedy Jezus jest w stanie, nawet jest gotowy przyczynić się do tego, żeby nasze życie stało się rozmnożone. Żeby jedna osoba mała, ja, stał się tysiąc. Że najmniejszy z nas staje się wielkim narodem. Czy wierzymy w to, jak patrzymy na tych ludzi, którzy tu siedzą? Że oni mogą być najmniejszym. Nieistotnym, nieatrakcyjnym, nie wyglądają na potencjalne, ale oni mogą być w sile Jezusa, mogą być wielkim narodem. Więc najważniejsze to jest to, co Jezus robi, a cała reszta od tego zależy. I jeżeli patrzymy dalej na ten werset, na te wersety, to zobaczymy, co jest najważniejsze dla nas, oprócz zdawania sobie sprawy z tego, że Jezus jest podstawą. I to jest jeden mandat, jeden nakaz. I tylko jest jeden w tych wersetach. I to jest, żeby czynić uczniami. Cała reszta jest wyjaśnieniem. Idąc, to nie jest idźcie, to jest idąc, czy siedzszy. To Jezus zakłada, że idziemy, że jesteśmy w drodze. Że jesteśmy na tej pielgrzymce, czy jak autor do Hebrajczyków to opisuje w tym biegu. Jesteśmy w drodze za Jezusem. Idziemy za Jezusem pełną parę. I co to znaczy idąc? No wiemy, że nie możemy wszyscy realnie jeździć dookoła świata, chociaż apostołowie robili to, jak w zadziwiający sposób, jeżdżąc do różnych narodów na różnych kontynentach. My też możemy tak, ale każdy z nas idzie. Każdy z nas żyje. I Jezus wziął swoich uczniów ze sobą. On nie wędrował po świecie. On inwestował tych, których miał wokół siebie. Wierząc w to, wiedząc, że w następnym pokoleniu te osoby się rozmnożą przez cały świat. Pytanie, czy my inwestujemy w ludzi, tak jak Jezus inwestował w 12 i parę więcej. Jezus nie mógł się pocieszyć pod koniec życia, że zakładał 20 zborów wokół Izraela. Nie mógł się cieszyć tym, że miał 10 tysięcy członków teraz w tych różnych swoich zborach, że ma seminarium teraz, które kształtuje liderów i przyszłych pastorów, że ma szkoły chrześcijańskie, gdzie dzieci tam uczą się żyć z Bogiem i tak dalej. Jezus zostawił za sobą parę chłopaków, którzy stawali się mężczyznami, dojrzałymi uczniami. I im powierzył całe przedsiębiorstwo. Teraz chłopaki, idźcie, ja jestem z wami. Więc nie możemy oskarżać ani Jezusa, ani uczniów Jego, że oni nieśli, oni wędrowali. Jak mówiłem wam w zeszłym tygodniu, pielgrzymy w pierwszych wiekach też dosłownie wędrowali od wsi do wsi, nie wracając. I oni mieli inne zadanie niż to, co inni w swoim pokoleniu. W tym tygodniu byłem w szkole i akurat miałem tam spotkanie, wyszedłem na ulicę i starsza kobieta mnie spotkała na ulicę, która kiedyś tam była w jednej grupie biblijnej, którą prowadzę. I ona mówi, a to Marku, to ty pewnie już na emeryturze. Ja mówiłem jej, na co tak źle wyglądam? Mówiłem jej, słuchaj, może w Polsce czy Wielkiej Brytanii jest taka instancja przejścia na emeryturę. I sam znam ludzi, którzy spędzają sporo swojego czasu, chrześcijanie, w emeryturze grając w golf albo jeżdżąc turystycznie na wyspy Bahamas i tak dalej. I mówiłem jej, moja praca jest dla innego królestwa niż Polska, czy Unia, czy Wielka Brytania. Moja praca się nie kończy przed śmiercią, więc nie przewiduję, że przejdę na emeryturę. Przynajmniej spróbuję tak nie wpaść w tą pułapkę, żeby poświęcić ostatnie lata mojego życia na tej ziemi, łapiąc rybę nad jeziorem czy grając w golfa. Myślę, że Bóg powołał mnie do czegoś innego i tak samo nas wszystkich. I teraz mamy oczywiście sytuację, kiedy wielu uczniów Chrystusa, albo przynajmniej chrześcijan, którzy uważają siebie za uczniów Chrystusa, siedzi w domu, sparaliżowani, boją się. Nie ma spotkań w kościele, nie wpływają na świat. Mają nadzieję, że wirus ich nie dokopnie. Może są inni, którzy są ciągle zajęci chrześcijańskimi spotkaniami, mając nadzieję i nasza rodzina też, nasze dzieci też, mając nadzieję, że wirus grzechu nie złapie nas. Grzech, który ciąży, który krąży wokół nas cały czas w tym świecie, do którego jesteśmy powołani. Mamy mieć serce dla swojego sąsiedztwa, ale to nie wystarczy. Mamy podnieść wzrok, podnieść oczy i zdawać sobie sprawę z tego, że w tym świecie są ludzie, którzy mają dużo większe problemy niż nasze. Moja córka spędziła, jak jedni z was wiecie, 3 miesiące wśród sierot w Kenii i widziała, poznała dzieci, które nie mają żadnych zabawek, które nie mają żadnych rodziców, którzy nie mają żadnego domu i którzy są radosni, jak mało który dzieciak, którego zna w Polsce. To był widok, który zmienił jej życie, który postawia dla niej, mam nadzieję, twarza jej myśli, kiedy ona myśli o tym, jak nasza łazienka ma wyglądać, czy jakie firanki będziemy mieć. Ona zna sytuację, gdzie nie mają łazienki, nie mają firanek, nie wiedzą, co to są. Więc to postawia nawet siebie, oddawanie siebie totalnie innym, nawet pomaga nam, bo robimy to, do czego jesteśmy powołani. To nas uczy, że nasze pestki, te problemy, które tak nas dominują, nie są wcale dużymi problemami i nie powinniśmy być nimi kierowane, skupieni na nich, skasowane z tej bitwy, do której Jezus nas powołuje. Więc pierwszy punkt, który Jezus tu podaje jako czynienie uczniów, to jest idąc. I jeżeli idziemy i wszyscy idziemy, większość czasu spędzimy albo w łóżku, ale większość czasu nie w łóżku, spędzimy gdzie? W pracy. Więc myślmy o tym, że służba dla Boga, możliwość czynienia uczniów, to nie jest tylko w niedzielę rano, to nie jest tylko w naszej grupie domowej, to również dotyczy nasz czas, jak jeździmy, nasz czas w pracy. Szukajmy pracy, gdzie możemy mieć dobry wpływ dla Boga. Miejmy na myśl, że bycie, mając wolny czas, mając czas na hobby swój, mając czas na sport, mając czas na towarzystwo, mając czas na pracę, że te okazje mogą być okazjami, żeby inwestować w ludziach. Jezus spędził swoje życie cały czas uczniami, 3 lata. Oni widzieli Go we wszystkich sytuacjach. Czy nasze życie jest tak otwarte? Czy raczej kupiliśmy mentalność zachodnią, że to jest moja prywatna sprawa, moje prywatne życie, mój prywatny czas? Czy mamy siłę w Jezusie, żeby podnieść wzrok od siebie i patrzeć na innych? I czy mamy wolę, żeby powiedzieć, będę żył dla innych, bo to się opłaca? Do czego jestem powołany? I drugi element tego wyjaśnienie Jezusowego, czym jest czynienie uczniów, to jest ksiądz ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duży temat, ale na ten moment to chciałbym może tyle powiedzieć, że ten chrzest, ja mam wrażenie, jest symbolem. Tak to rozumiem, chrzest. Jest symbolem, ceremonią, symbolując coś, co jest dużo, dużo ważniejsze niż sam symbol. Tak jak Eucharystia może. Czyli micie, obmicie, czyszczenie, poznawanie, inicjowanie, przedstawienie, wtopienie w tą imię, w ten charakter, w tą osobę, w te wartości i te zasady, ten styl życia. Że teraz mam nowe życie, jestem nowym stworzeniem, będę żył inaczej. Nie będę konformował do świeckiego sposobu życia. Będę miał kręgosłup, żeby powiedzieć na przykład, ja nie pójdę na emeryturę. chociaż prawie cały świat zachodni to przyjmuje, kościoły też, jako normalne. Pastor jest stary, idzie na emeryturę. Misjonarz wypalony, niech pójdzie na emeryturę. Normalne dla nas. Czy to jest Boże, czy to jest normalne w Królestwie Bożym? Nie sądzę. Ten chrzest totalnie symbolicznie zmieni nas. Teraz jesteśmy totalnie zaangażowani w Bożym dziele. I kiedy zaczynamy inaczej myśleć i mamy obmycie mózgu i obmycie serca od tych grzesznych, samolubnych naszych przyzwyczajeń, to zaczynamy rozumieć, że życie dla innych to oznacza, że czasami trzeba się poświęcić dla Bożego dzieła. Z moją żoną jako przykład dzisiejszy to miałem mieć wziąć ją do restauracji z rocznicy ślubu i dzwonili do nas ludzie dzisiaj rano, czy możemy wpaść na obiad. Co zrobisz w takich codziennych sytuacjach? Kiedy zaczynamy rozumieć Bożą łaskę dla nas, Boże przebaczenie i wgłębiamy się w to, ochrzcimy się w to, swój umysł, to wtedy będziemy zdziwieni, jaka jest głębokość Jego miłości, Jego łaski, Jego miłosierdzie dla nas. Będziemy zdziwieni, że Pan Panów wszech czasów jest gotowy, żebyśmy podeszli do Niego jako Król, do Jego tronu i otrzymywać, i oczekiwać łaski, że przyzwala na to. On chce, żebyśmy przychodzili do Niego, do Jego tronu. Wyobraźmy sobie to. Kiedy rozumiemy, zaczynamy rozumieć swoją grzeszność i głębokość naszej grzesznej natury, może to doprowadzi nas do większej pokuty, do większej pokory, do większego starania o czystość, do większego podziękowania Bogu, że On już moje grzechy nie będzie wspominał. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy nie będziemy wspominać grzechów innych? Czy jesteśmy w stanie wywolić się od urazów, goryczy? Czy nie jesteśmy w stanie przejść przez to? Bóg jest w stanie i Bóg przywoła nas do tego. Kiedy głębiej się zastanawiamy nad tym, ile On nam dał, życie, zbawienie, wieczne życie, poznanie Jego, to powinno nas wzruszać do głębokiej wdzięczności. Kiedy zaczynamy rozumieć próby i frustracje jako coś, co jest dla naszej korzyści, żeby budować nas, żeby doprowadzić nas ku dojrzałości, czy możemy wtedy zobaczyć ich jako nasz program uczniowski? Pełno jest dzisiaj programów uczniowskich i dobrze. Ale to może być bardziej trafiony program uczniowski Boży dla nas, że nas frustruje Rzymian 8, że pozwala nam, a może nawet spowoduje próby dla nas, Jakub 1. To może być mój bardzo bolesny program uczniowski w rękach Bożych. Czy rozumiemy wtedy, że Bóg działa wśród nas? Że to jest okazja? Masz konflikt z kimś? To jest okazja uczniowski. Wiesz, że masz nieporozumienie z kimś? To jest okazja uczniowski. Żeby wpływać na siebie, przebaczeniu na przykład, to jest okazja, żeby wpływać na nich, żeby delikatnie zwracać uwagę. Mamy być w takiej wspólnocie ze sobą. Czy jesteśmy gotowi zachęcić się nawzajem, jesteśmy gotowi też zachęcić ku Bogu, ku świętości, ku pobożności. Potrzebujemy siebie wzajemnie, nawzajem na tej pielgrzymce, w tym biegu. Grzech, który ciąży nad nami, który jest między nami, który jest w naszych relacjach, ten grzech nas zniechęca, ten grzech nas zniewala. I wtedy nie mamy ochoty na żadnej bitwy. My jesteśmy w takim biegu, gdzie nie konkurujemy ze sobą. Nie powinniśmy konkurować ze sobą. Powinniśmy pomagać sobie nawzajem. Nasz umysł, nasze serce powinien być obmyte Jezusową krwią. I chrzest jest symbolem takiej przynależności, takiego nowego życia, który mamy, zaczęliśmy. Takiej imersji w Bogu, inicjacja w Bogu, w Jego charakter, w Jego sposobie myślenia, w Jego sprawiedliwość. I trzeci aspekt, który Jezus wspomina o czynieniu uczniów, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Prawdopodobnie słyszeliście 95% albo więcej tego, co mówiłem dzisiaj. To nie jest nowość, przypuszczam, dla większości z was. Może jakaś myśl jest. Ale nie o to chodzi w czynieniu uczniów. Nie o to chodzi, czy słyszeliśmy, czy mamy to lusterko, bo mamy. Pytanie jest, czy to zastosowaliśmy. Kiedy nauczyciel, będąc zaangażowany w szkole parę razy, to miałem rozmowę, kiedy nauczyciel mówi, wyjaśnia, wszyscy uczniowie siedzą i nauczyciel dochodzi do końca swojego wykładu i mówi, dobra, czy ktoś ma pytania? Nie, nie mam, nie ma. Czy wszyscy to rozumiemy? Tak, rozumiemy. Więc w tym momencie jesteśmy jak na końcu kazania. Słyszeliście tak, rozumieliście tak. A potem nauczyciel w szkole mówi, jeżeli jest dobre, dobra. Strona czwarta, ćwiczenia trzecie, numer trzy. Zróbcie teraz. No i potem są pytania. Nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Nie mogę tego rozwiązać. A, minutę temu można było. Czyli nie chodzi o to, co słyszeliśmy. Nawet nie chodzi o to, co zrozumieliśmy w naszym ujęciu, te koncepcje. To chodzi o co innego. Dlatego Andrzej Olszewski ma pracę. I nie wszyscy rozumieją, co pani powiedziała dzisiaj na matematyce. Ale nie miałem odwagi, żeby powiedzieć, że nie rozumiem. Bo jest 25 i tracę twarz. Ale nadal nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Dlaczego? Bo pani nie ma czasu, żeby podejść do 25 i spytać, jak u ciebie, wszystko rozumiesz? Rozwiążesz ten problem? Dobra, pokaż. Nie ma na to czasu. Więc my, wracając do naszego podwórka tu, możemy słuchać o jedności, ale jednak jesteśmy podzieleni. Możemy słuchać o przebaczeniu, o niewspominaniu, a jednak wspominamy, nie przebaczamy. Możemy słuchać o pokoju, ale jeszcze mamy zarzut do kogoś, który powoduje zamęt zamiast pokoju. Możemy słyszeć o tym bardzo ładne słowa, że nie musimy się bać, przyjdzie wirus i się boimy tak jak każdy. Słyszymy o tym, że nie powinniśmy sądzić, ale sądzimy innych. Słyszymy o tym, że mamy mieć wolność, ale tworzymy swoje prawa kościelne, które nas obowiązują i ograniczają. Słyszymy o ważności studiowania Biblii, modlitwy, świadczenia z głęboką wspólnotą, ale nie mamy na to czasu. Słyszymy o szatanie, że można być oszukiwany przez niego, przez fałszywą naukę. Ale przychodzi fałszywa nauka i nawet nie rozpoznajemy tego, bo jest przybrane w dynamicznego, przekonującego mówcę. Patrzymy w to lusterko, ale nadal nie poprawiamy to, co jest potrzebne. Słyszymy, że nie powinniśmy obgadywać innych, ale jednak lubimy rozmawiać o innych w negatywnym tonie szyderczym. Słyszymy o tym, że teraz jest kapłaństwo wszystkich wierzących, że wszyscy jesteśmy teraz sługami Bożymi i powinniśmy służyć w Kościele i w świecie. Ale jednak zależy nam na to, żeby mieć kogoś, kto to zrobi dla nas i służy nam. Słyszymy o tym, że jeden na jeden to jest naprawdę istotne, może najważniejsze w naszej służbie, ale nie jesteśmy zaangażowani w życiu drugiego człowieka. Nie możemy wskazywać na to, jak to praktykujemy w obecnym czasie, bo na to nie mamy czasu. Słyszymy o tym, że powinniśmy zachęcać siebie nawzajem, pomagać sobie nawzajem, ale mamy mało inicjatywy do innych, żeby powiedzieć coś pozytywnego, budującego. Lista jest niekończąca się. I teraz, jeżeli ja mam trójkę dzieci, jak mam, i chcę ich coś uczyć, to mogę ich zgromadzić i powiedzieć dzieciom teoretycznie, teraz powiem wam, jak jeździć rowerem. Powiem wam, następny rozdział będzie w naszym uczniowskim kursie, powiem wam, jak się pływa. I trzeci rozdział naszego uczniowskiego programu, powiem wam, jak smażyć jajecznicę. I czwarty, to powiem wam, jak zawiązać buty. Teraz wszyscy rozumiecie, dzieci? Wszystko zrozumiałe i nic nie potrafią. Dlaczego tak? Bo nie mamy czasu. Nie mamy czasu, żeby siedzieć z tym jednym dzieckiem, z tą jedną osobą i pokazywać. I pomagać w trudnościach. Pomóc temu człowiekowi przejść przez tą poprzeczkę. To zajmuje nam dużo czasu, tak jak Andrzejowi zajmuje korepetycje matne. Jeden na jeden jest bardziej skuteczny niż jeden na 25. Pytanie, czy na to mamy czas? Czy jesteśmy przekonani o tym? Wydaje mi się, że Jezus był. I Jezus wskazuje nam na to. Możemy mieć kursy, możemy mieć wykłady. W mojej służbie to ewangelizowałem na ulicy, na plaży, uczyłem w seminarium, grupy biblijne, kazanie w kościele, śpiewanie, słuchanie w kościołach. Ale jeżeli podsumuję to owoc, który ja widzę największy w mojej służbie przez te kilkadziesiąt lat, to jest czas spędzony jeden na jeden z ludźmi. Głęboki czas, nie żeby oglądać telewizor razem czy gadać o pogodzie, ale inwestowanie w królewskie sprawy, w myśleniu, w życiu tego człowieka. Dwa tygodnie temu byłem u prawnika, szukałem prawnika i wszedłem do jego biura I on mówi, o, to Marku. Ja myślę, no to my się znamy. A on powiedział, no gdzieś 20 lat temu bywałem u ciebie i twoją żoną, z moją żoną. Wtedy byliśmy na krawędzi rozwodu. I te spotkanie z wami spowodowali, że jeszcze jesteśmy razem, że mamy wychowanych dzieci. To dziękuję ci, nie widzieliśmy się od 20 lat. I myślę, super. Aby każdy dzień był taki. Nigdy nie wiemy, co to ziarno przyniosło. Możemy zapomnieć tych ludzi, ale dla nich ten moment, to ziarno było kluczowe. Szkoda, że nie mam tego codziennie, to jest ewenement w moim życiu, ale to jest ten owoc, to żniwo, które może wracać po wielu, wielu latach. Jak biegamy razem w tym biegu, chodzimy razem na tej pogrzymce, to będziemy mieli nieporozumienia. To jest część naszej natury ludzkiej. Jesteśmy grzeszni, samolubni, pyszni. Trudno nam wybaczyć innych. Będziemy mieli próby, które nas dzielą, które nas niszczą. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby prosić Boga o mądrość, Jakub 1:5, o mądrość, żeby wiedzieć, jak postępować w takiej sytuacji. Bo jeżeli tylko przychodzę do wspólnoty, do kościoła z oczekiwaniami, które potem są niespełnione, to jest kwestia czasu, że będzie niezgoda między nami. Kwestia czasu, że będziemy mieli problem, tak samo w małżeństwie. Kwestia czasu. Może być większego kalibru, mniejszego kalibru, ale to jest kwestia czasu, że się podzielimy. Ta ludzka nasza natura będzie chciała dominować, odejść, nie przebaczyć. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, zdolni, żeby się uczyć. Bo jeżeli nie, to odejdziemy i w następnym kościele będzie dokładnie to samo. Przyjdzie czas, przychodzę ze swoim bagażem, ze swoimi oczekiwaniami i to jest kwestia czasu, kiedy będzie problem. I wtedy wędruję dalej. Jedna sprawa, wydaje mi się, to jest odejść z powodu złego nauczania. Druga, dlatego że brakuje nam komunikacji. Czy jesteśmy w stanie uczyć się takiej sztuki życiowej, żeby przejść przez nasze różnice jako małżeństwo, jako rodzina, jako Kościół. Jeżeli nie, to uczmy się tego, bo szatan jest gotowy, jak Paweł pisze, 2 Koryntian, 2 rozdział, nie jestem nieświadom szatańskich schematów i dlatego was przebaczę. Bo wiem, że szatan chce rozbić. Jeżeli rozbije, to ma zwycięstwo, jak rozbije wojsko Boże. I to jest bardzo subtelne, nie? Piotr, który oddał życie, oddał dom, rodzinę dla Boga. Piotr, który tyle słyszał i widział, jednak kiedy Jezus powiedział mu, że zaprzecza go, to rzeczywiście tak zrobił. Kiedy przyszło areszt w ogrodzie, wyciąga miecz nieodpowiednio. I Jezus mu mówi, nie o to chodzi. Kiedy tyle słyszał o poganach, ale jak przyszło do tego, chował się, bo chciał dobrze wypaść przed Żydami. I Piotr potrzebował Jezusa, potrzebował korektę, potrzebował Pawła, potrzebował od niego korektę, żeby trzymać się dobrą drogą, żeby nie żyć w hipokryzji. I wydaje mi się, że jak myślę o tych problemach, które mamy w życiu z innymi ludźmi, to nie jest zwykle sposób na forum, żeby rozwiązać na forum. To mniej więcej 20 lat jako prezes w Arce, to mniej więcej co rok mieliśmy jakiś szum, jakaś burza wywołana przez, często paru rodziców, którzy nie mieli oczekiwań spełnionych. I potem doszło do spotkań, gdzie właściwie ten brudny pościel był wyciągnięty na stół. I przeważnie mogę powiedzieć, że to było zniszczące. To, co było dobre w tym, to było, że ludzie mieli poczucie, że wyrazili to, co mieli na wątrobie. Że może ktoś ich wysłuchał, jeżeli wysłuchał. Że ktoś ich rozumie, jeżeli ktoś ich rozumiał. Natomiast mogę powiedzieć, że rzadko widziałem dobry owoc takiego postępowania. Zachęcam do kawy. I to jest mój ostatni punkt na dziś. Zachęcam, żeby mieć kontakt jeden na jeden. Żeby rozwijać ten kontakt. Żeby zaczynać od ludzi, którzy są nam bliscy. I żeby rozwijać ten kontakt. Może ta dyskusja przy kawie będzie spełniała to, co ta dyskusja na forum. Że ktoś zrozumie, ktoś czuje się zrozumiany. Może mamy różnice zdania, ale mamy poczucie, że ktoś nas wysłuchał, że powiedziałem to, co miałem do powiedzenia. Już sprawa nie wygląda tak krytyczna w tej chwili. Jestem gotów spojrzeć w oczy drugiego człowieka. Wydaje mi się, jak patrzę na pracę wśród młodzieży, że młodzież potrzebuje, tak jak każdy z nas, kogoś, z kim mogą porozmawiać. Pytanie, kto ma do nich inicjatywę, żeby rozmawiać. Ludzie przechodzą przez te drzwi. Czy oni zobaczą zainteresowanych ludzi z uśmiechem na twarz, którzy mówią im, super, że jesteś? Czy jesteśmy zbyt zajęci rozmową z moimi znajomymi? Czy jesteśmy gotowi wyciągać rękę do tych ludzi, którzy może są trudniejsi, którzy nie wyciągają ręki do nas, nie mają inicjatywy do nas? Czy jesteśmy gotowi na inicjatywę w stosunku do drugiego człowieka, który nie jest moim najbliższym kumplem? Czy jesteśmy na to gotowi? Parę tygodni temu w jednej grupie studium biblijnym to stwierdziłem, że dobrze by było mieć inicjatywę dla ludzi, których kiedyś poznałem i z którymi nie mam kontaktu. I tak robiłem przez parę tygodni. Głównie na Facebooku, ale w jednym przypadku tu się spotkaliśmy. Żeby dotykać tego człowieka. I to jest niezwykłe. Mało kto ma inicjatywę bezinteresownie. Mało kto pisze do mnie, jeżeli czegoś nie chcą ode mnie. Nie wiem jak wy. Ludzie ciągle coś chcą. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, żeby wyjść z inicjatywą do człowieka, który nie ma inicjatywy i dotykać jego życia. I nie tylko rozmawiać o tych bieżących sprawach, ale rozmawiać o królewskich sprawach. A może to będzie na wspólną korzyść. I każdy z nas to umie. Każdy z nas może robić kawę, herbatę, spotkać się gdzieś tam w mieście albo zapraszać do siebie grill. I niewielki forum, tylko jeden na jeden, dwa na dwa może, jeden na dwa. W małych gronach, żeby dotrzeć do głębi problemów może, które nas dotyczą, żeby być wsparciem wspólnym. Zachęcam was, żebyście to robili. I mówiłem, że jak Jezus mówi uczyć, on nie tylko mówił uczyć, on mówił uczyć prześcigać. Ta pani, ta matematyczka w szkole sprawdza potem zeszyty. Żeby wiedzieć, przekonać się, że dotarło, że uczniowie tam zrozumieli i wykonali. Ja myślałem, że to będzie dobre zastosowanie dla mnie, żeby prześcigać to, co mówiłem dzisiaj. Żeby mieć inicjatywę co najmniej do jednej osoby tygodniowo przez ten czas wakacyjny. Na rozmowę, nie musi być ciężka, ale mam nadzieję wartościowa. Więc może będę miał inicjatywę do kogoś z was, zobaczymy, jak Bóg mnie pokieruje. Ale zachęcam was do tego samego. Jedna kawa co tydzień z kimś. Niekoniecznie z twoim najlepszym kumplem. Żeby poprawić, budować jakość, budować bliskość, zrozumienie wspólne. Żeby nie było tak, że po prostu się spotykamy w niedzielę rano i się uśmiechamy, śpiewamy i idziemy sobie do domu. Żeby to była treściwa rozmowa. Zachęcam do tego, żebyście myśleli kategoriami, że nawet ten nieatrakcyjny dla ciebie człowiek może stać się wielkim narodem. Zachęcam was do tego, żeby nie tylko słuchać to, co mówię, ale jeżeli uznajecie, że to ma wartość, żeby to prześcigać. Macie trochę więcej czasu. Większość z was, przypuszczam, przez ten okres wakacyjny. Jedna kawa na tydzień. To nie jest za dużo. Więc zachęcam was do tego i może zapytam was kiedyś, kto to zrobił, żeby zobaczyć, czy miałem wpływ na kogokolwiek, czy to było dobra teoria. Może na końcu się modlę. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty przyszedłeś do nas ze swojego komfortu, to byłeś gotowy przyjść do grzesznego, brutalnego, grzesznego świata i dotknąłeś życie Piotra, apostołów, biednych na ulicy, trędowatych. Byłeś gotowy na to, na takie poświęcenie. I modlę się o nas, żebyśmy byli gotowi na to, na takie poświęcenie, nawet dla jednej osoby. Żebyśmy byli gotowi, jakby każdy z nas miał inicjatywę do jednej osoby w tym tygodniu, to wtedy kilkadziesiąt osób potencjalnie będzie dotkniętych miłością, opieką, zachętą. Daj, żebyśmy potrafili stać się takimi ludźmi, którzy tak troszczą się o innych.